Trauma relacyjna jest, no ona narusza taką naszą ludzką esencję, bo człowiek istnieje dzięki innym ludziom. Ona uderza w nasz obraz siebie, kim jestem, jak siebie opisuję, co uznaję za dozwolone.
My nie reagujemy z dorosłego, tylko reagujemy z tego dziecka, które wtedy reagowało tak, jak umiało, i teraz reaguje na tę sytuację, nie mając innego wzorca.
A trauma relacyjna, trauma rozwojowa, trauma wczesnodziecięca, trauma złożona, one będą tak podprogowo, tak na takim poziomie podświadomym, one będą udawały to, jak działa świat. Trauma jako taka to jest coś, co przytłacza układ nerwowy na tyle, że on nie może wrócić, i my w ogóle nie możemy, jako osoby, które doświadczyły traumy, wrócić do wcześniejszego naszego funkcjonowania.
O tym, jak z traumy relacyjnej wychodzić, jak nauczyć się ją obsługiwać w sobie i w relacji. Nazywam się Agnieszka Kozak i zapraszam Cię do świata nadziei, w którym odkryjesz, że dobre życie jest możliwe także dla Ciebie. Dzień dobry, dzisiaj nasza druga rozmowa, szalenie ważna dla mnie, o traumie relacyjnej i o tym, jak z traumy relacyjnej wychodzić, jak nauczyć się ją obsługiwać w sobie i w relacji. Dzień dobry, Sabino.
Dzień dobry.
Zacznijmy od definicji traumy relacyjnej, bo myślę, że zgadzam się z tym, że czasami nadużywamy słowa trauma. I czasami mówimy, to była trauma, to jest dla mnie trauma. Zresztą temat jest ważny teraz, więc żebyśmy wiedzieli, o czym my rozmawiamy.
I ta definicja traumy relacyjnej, czy tak bardziej powiedzmy w cudzysłowie książkowo złożonej, ona też jest trochę inna niż ta zwykła trauma, bo trauma jako taka to jest coś, co przytłacza układ nerwowy na tyle, że on nie może wrócić, i my w ogóle nie możemy, jako osoby, które doświadczyły traumy, wrócić do wcześniejszego naszego funkcjonowania. I taka, no znów w cudzysłowie, zwykła trauma ma swój początek. Ma swój koniec i bardzo mocno wiąże się z doświadczeniem lęku. I później, w konsekwencjach, żyjemy ten lęk, to znaczy on nam się w różnych momentach naszego życia odpamiętuje, tak mówiąc tym językiem, wiesz, traumowym, triggeruje. Coś nam triggeruje takie bardzo silne uczucie lęku. Trauma relacyjna, czyli trauma złożona, ona nie ma wyraźnie zaznaczonego swojego początku i końca. Ona się tak trochę
Rozlewa.
rozlewa, wtapia w nasze życie. Często osoby, które doświadczyły takich, wiesz, długoletnich zranień ze strony innych ludzi, mówią sobie, nawet nie wiem, kiedy to się zaczęło, kiedy straciłem czujność, kiedy ktoś, kto tak mocno mnie kochał, stał się moim prześladowcą.
O,
I
to
to jest
prawda.
wpisane w ten rodzaj traumy, że nasze wewnętrzne systemy do nadawania znaczeń, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, się rozregulowują. One tak jakby trochę, wiesz, głupieją. Nie wiemy w ogóle, co się dzieje. Więc to jest ważne, że trauma relacyjna jest bardzo często taką długotrwałą traumą, ale też równocześnie, no właśnie, taką rozmytą, taką nie zawsze oczywistą. I o ile w traumie prostej, czyli tej na przykład jak wypadek samochodowy czy doświadczenie pożaru, tak jak powiedziałam, tam bardziej chodzi o lęk, to trauma złożona jest bardziej związana ze wstydem. I również konsekwencje traumy relacyjnej później, no, o wiele częściej przejawiają się poprzez zawstydzenie, a że zawstydzenie jest jedną z najtrudniejszych emocji, ale wielu teraz badaczy emocji mówi, że wstyd to nawet nie jest do końca emocja, to jest bardziej
Tak,
doznanie, to jest coś bardziej
doznanie.
pierwotnego niż emocja. To jest tak nieprzyjemne, to jest tak przytłaczające, że wielu z nas musi się odciąć od tego czucia wstydu i my jako konsekwencje traumy relacyjnej często doświadczamy nieczucia,
I
takiej
osamotnienia, prawda?
osamotnienia, braku przynależności, ale też, wiesz, bo to się tak mówi, trauma relacyjna, tak jak jest już wiele różnych rodzajów traum, ale trauma relacyjna jest, no ona narusza taką naszą ludzką esencję, bo człowiek istnieje dzięki innym ludziom.
Relacji.
My tylko istniejemy w relacjach, nawet jeżeli w danym momencie nie mamy jakoś bliskich relacji, ale to, że w ogóle żyjemy, to dlatego, że ktoś na jakimś etapie gdzieś się nami zaopiekował, ta relacja była. Więc trauma relacyjna uderza w najgłębsze warstwy naszego funkcjonowania. Ona uderza w nasz obraz siebie, kim jestem, jak siebie opisuję, co uznaję za dozwolone, żebym tak myślała, tak czuła, tak robiła, a co zupełnie nie. Oczywiste jest też, że ona uderza w nasze relacje później, wpływa na nasze relacje, ale też wiele osób, które doświadczyło traumy relacyjnej, doświadcza też czegoś na poziomie ciała. Czegoś, co czasami w terapii jest opisywane jako jakaś zagadka, jakiś sekret,
Tak.
jakiś, wiesz, choroba, dla której nie mogę znaleźć wyjaśnienia, albo mogę znaleźć wyjaśnienia, ale jakoś leki tak do końca nie działają. Jakieś długoletnie rozregulowanie w ciele, bezsenność. Właśnie, wiesz, często jak używa się tego trauma relacyjna, to myślę sobie, że wiesz, nasza uwaga idzie w stronę relacji, ale tak naprawdę trauma relacyjna w swoich konsekwencjach rozgałęzia się wszędzie, bo my jako ludzie jesteśmy relacyjni i jesteśmy relacją.
Jak to mówisz, to mi tak przychodzi do głowy, że no, ten wstyd, on się bardzo mocno łączy z odłączeniem. Łączy z odłączeniem.
Tak, tak.
I że jakoś mnie to porusza, że mówisz o tej zagadce, że człowiek przychodzi i mówi: nie rozumiem, czemu nie mam zaufania do siebie. Nie rozumiem, czemu myślę, że nie mam prawa czuć tego, co czuję, ale też nie rozumiem, czemu mam trudności w relacjach z innymi, tak? Bo coś we mnie jest nie, no właśnie, nieodkryte, a jednocześnie coś, co się odłączyło. I taką na przykład bardzo trudną do diagnozy traumą przecież jest trauma opuszczenia. Czyli ja mam bardzo dużo pacjentów, którzy mówią: no ale wydaje się, że dom był dobry, że tam nie było, że no właśnie to jest to, co powiedziałaś, że to jest taka niejednoznaczność, takie.
Tak, i trochę też w sumie nieszczęście w takim doświadczeniu, bo często jak jest trauma przemocy, która oczywiście nikomu, tak, niech się takie rzeczy nie przydarzają, ale ona ma swoją pewną tożsamość, wyrazistość. My się jakoś nawet nauczyliśmy o tym rozmawiać, że tego nie wolno, to trzeba komuś zgłaszać, wiesz, są pewne rozwiązania też systemowe, administracyjne na to. Jeżeli trauma jest związana z dorastaniem w środowisku chaotycznym, uzależnionym, wiesz, to też już mamy język na to. To nie zmienia faktu, że to wpływa na dziecko czy na jakąkolwiek, to może być też dorosła osoba, która jest w takim otoczeniu, ale możemy o tym rozmawiać i to się jakoś wyodrębniło. Jeżeli chodzi o tak zwaną traumę opuszczenia czy traumę deficytu, to tu mamy mniej języka na to, mamy mniej to rozpoznane. A równocześnie też, jeżeli ja na przykład jako dziecko zostałam zaniedbana, ja nie wiem, że zostałam
O
zaniedbana.
właśnie, to jest ważne. Nie
Nie?
wiem, bo nie ma na to świadków.
Nawet z jednej strony nie ma świadków, a z drugiej strony dla dziecka jest normalne to, co ono żyje. To znaczy, dziecko nie ma takiego punktu odniesienia, że coś jest nie tak
No
w tej
tak.
jakości opieki, którą dostaje. Dla niego to jest opieka. I to jest wzorzec, którego on się uczy na relacje ze sobą i na relacje z innymi. I dlatego to jest taki właśnie w cudzysłowie pechowy rodzaj traumy, bo my nie dość, że właśnie nie mamy kodu trochę do rozmowy społecznie, nawet wiesz, psycholodzy nie do końca mają kod na taki rodzaj traumy, to równocześnie moje doświadczenie mówi mi, że wszystko to, co było nie tak, było tak, bo to jest jedyne, co znam. I wiesz, i potem wchodzę w kontakt z innymi ludźmi, zaczynam tworzyć jakieś relacje i to zaczyna jakoś iskrzyć, zaczyna się jakieś poczucie pustki, tak jak powiedziałaś, braku przynależności, osamotnienia, i ja naprawdę nie mam jak nadać temu znaczenia, bo to znaczenie się nie nadało w sposób służący mi w moim dzieciństwie.
Tak, bo też tego nie rozumiem. W swojej książce Powrót do ciała, jak odzyskać siebie po doświadczeniu traumy, piszesz takie zdanie. Trauma przerywa naszą wewnętrzną łączność i nasze zintegrowanie. I myślę, że to jest taki dobry punkt do tego, żeby sobie zobaczyć, jakby sprawdzić samemu ze sobą, czy moje doświadczenie życia, no jakoś jest w procesie tej traumy relacyjnej, choć obiektywnie, to bardzo często pacjenci mówią, Aga, no ale obiektywnie nic się nie wydarzyło. To co to znaczy, że trauma przerywa naszą wewnętrzną łączność i nasze zintegrowanie?
Już przy takiej traumie rozwojowej, czyli takiej, która się wydarza w dzieciństwie, to można nawet przesunąć to wcześniej i powiedzieć, że to, że coś zostało zaniedbane, sprawiło, że nie miała możliwości zajść integracja, która jest
O.
naturalnie wpisana w mój rozwój. I tutaj nawet nie doszło do czegoś takiego, że coś zostało zrujnowane, zniszczone, tylko zostało jakby zahamowane na jakimś etapie. Tak jakby wiesz, jakaś roślinka, którą hoduję, czy tam uprawiam, wiesz,
Poprawiam.
na oknie, w pewnym momencie, no, ze względu na bardzo małą doniczkę, nie mogła się rozrosnąć. Jest taka, no, niewyrośnięta i to się
Karłowa
często.
ciała.
Tak, dokładnie. Tylko oczywiście tutaj trzeba uważać, bo ta metafora może sprawić, że ktoś pomyśli, że to już dalej nie wyrośnie. Mogę dalej się rozrastać, jeśli dostanę wodę, przestrzeń, zaufanie, miłość, ale no, naturalne procesy wyłaniania się tożsamości, tego, kim jestem, moich wzorców nawiązywania relacji, moich wzorców mówienia stop relacjom, one nie mają szans rozwinąć swojej naturalnej trajektorii, no bo nie ma tej osoby, czy nie dostaje tego pokarmu, którym mógłby się mój rozwój dalej karmić, stymulować. I to jest, myślę, bardzo, rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest taki w gabinetach, ja to obserwuję dokładnie tak samo, że ktoś mówi, nie wiem, co było nie tak, ale równocześnie jest, nie wiem, co lubię, nie wiem, kim jestem. Nie wiem, gdzie chcę zmierzać, że tych nie wiem jest o wiele więcej, i to nie są proste sprawy. O, tak bym powiedział. To nie są proste sprawy na proste terapeutyczne protokoły.
Natomiast to, co jest ważne, to to, że mówisz o rozregulowaniu systemu nerwowego, o przytłoczeniu, ale właśnie tej takiej niejasności, co w relacji jest okej, okay, a co nie jest okej. Okay. I to, co jest ważne, piszesz w książce takie zdanie. Istotą terapii traumy jest uważność na reakcje, które mogą wydawać się nieracjonalne lub nadmiarowe. A przede wszystkim na te odruchy, które mimo prób zmiany uparcie się w naszym życiu powtarzają. Niezagojone traumatyczne zranienie nieustannie poszukuje dróg uzdrowienia i dokończenia tego, co w przeszłości nie mogło zostać przepracowane. I teraz myślę sobie, że to jest coś, co jakoś mnie zawsze porusza, kiedy ludzie mnie pytają, czy ja naprawdę uważam, że wszyscy muszą iść na psychoterapię w tym kraju. Ja naprawdę tak uważam, niestety, dlatego że, no niestety czy stety, dlatego że to, co obserwuję w pracy z ludźmi, to, że my często mamy te sytuacje, te relacje, te reakcje nasze nadmiarowe, bo my nie reagujemy z dorosłego, tylko reagujemy z tego dziecka, które wtedy reagowało tak, jak umiało, i teraz reaguje na tę sytuację, nie mając innego wzorca. I ja bym chciała, żebyśmy porozmawiały to, jak to obsługiwać. Czyli już jestem w terapii, już rozumiem, na co reaguję i kiedy, ale cały czas reaguję. To co ja mam zrobić ze sobą, bo wtedy często się włącza krytyk wewnętrzny, o matko, jestem po 5 latach terapii, 10 i nadal reaguję. Ale jak zadbać o bliskich, czyli jak im powiedzieć, jak mnie obsługiwać, żeby to, no właśnie, no miało jednak mimo wszystko jak najmniejszy impact na relacje.
Wiesz co, jeżeli doświadczyłam wczesnej traumy ze strony drugiego człowieka, również tej traumy deficytu, to psychika sobie z tym, tak wiesz, zacznę wstępem, żeby to, bo trochę tak jest, że te wskazówki terapeutyczne, jeśli się je, wiesz, obedrze z tych opowieści, to one, wiesz, to one nie mogą po prostu być takimi technikaliami, a tutaj ja myślę sobie, że w tej traumie my naprawdę musimy zrozumieć, co się dzieje z
Człowiekiem.
dzieckiem, z człowiekiem, z małym człowiekiem, który doświadcza zaniedbania. Po pierwsze, mamy część, która nie dostaje tego, czego potrzebuje. I to nie musi być z powodów złych intencji, czy jakichś strasznie złych. Czy nieistniejących umiejętności rodzicielskich, tylko wiesz, czasami to może być wojna, która przeszkadza, tak, rodzicom w byciu takimi rodzicami, jak chcą. Czasami to jest jakiś rodzaj innego kataklizmu w rodzinie, w świecie. To chcę bardzo ważne, znaczy bardzo mocno podkreślić, bo czasami tak się wydarza, nawet jeżeli wszyscy chcieli bardzo dobrze, ale nie wydarzyło się tak i nie wydarza się w życiu tego małego człowieka, że dostaje to, czego jako właśnie rozwijający się mały człowiek potrzebuje. Dochodzi wtedy do takiego rozłączenia, rozwarstwienia. Zobacz, znowu jest rozłączenie, ale tutaj ono się wydarza na poziomie osobowości, tożsamości. Mamy dwie części. Jedna część to jest ta zraniona, ta niezaopiekowana, ta delikatna, ta, która nie dostała tej opieki. Ale pojawia się też druga, taka, która musi rozwinąć się o wiele szybciej, musi być naddojrzała, musi być wręcz, byśmy powiedzieli, nadopiekuńcza, żeby zaopiekować się tą, która nie dostała tej opieki.
To ma sens.
I bardzo ważne jest, myślę, w takim naszym codziennym zaopiekowywaniu naszych relacyjnych zranień, czy takich dziecięcych zranień, czy różnych naszych też dziecięcych niedostatków, tego, czego nie dostaliśmy, zobaczyć, że jest ten podział. I on nie jest, to nie jest jakiś patologiczny podział. To nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. Po prostu tak się zorganizowaliśmy wokół tego, co doświadczyliśmy, wokół tego trudnego. Jest część delikatna, która jest schowana, i jest część, która bierze na siebie odpowiedzialność za przetrwanie. Czyli gdzieś jest nas mniej, gdzieś się nie pokazujemy, a gdzieś jest nas tak jakby trochę więcej, nadmiarowo.
Nadmiarowo, po prostu
Dokładnie.
nadmiarowo. To jest bardzo ważne, że te reakcje są nadmiarowe.
Tak, my nauczyliśmy się na przykład, nie wiem, ogarniać sytuację tego, że nikt nie interesuje się naszymi trudnymi doświadczeniami, emocjami, na przykład poprzez intelektualizowanie albo poprzez bycie taką Zosią Samosią. Albo poprzez kontrolowanie wszystkiego. To jest ta część naddojrzała. I cały, jakby cała trudność w dorosłym życiu, gdy tak wchodzimy z tymi takimi dwiema, co najmniej dwiema, bo czasami jest ich więcej, częściami w świat, jest to, że świat bardzo lubi często tą naszą taką wyjmowaną na zewnątrz, tę taką nadaktywną, naddojrzałą. Będziemy za to bardzo nagradzani. Za to, że ogarniamy, że jesteśmy tacy mądrzy, że jesteśmy tacy spokojni. Ja pamiętam, jak ja na przykład w toku, wiesz, jak no, jakoś zaczęłam pojawiać się publicznie, nie jakoś wielce, no ale po prostu, nie wiem, w internecie, ja zorientowałam się, że ja jestem najbardziej przez ludzi, wtedy, wiesz, to było jakiś tam, jakiś czas temu, jestem nagradzana za to, gdy pojawiam się w tej mojej naddojrzałej części,
No tak.
tej spokojnej, tej, która, wiesz, mówi w pewien sposób, tej, która pewnych rzeczy nie mówi. Więc, wiesz, świat będzie nas bardzo, 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 bardzo nagradzał za to nasze wewnętrzne pokawałkowanie i za pokazywanie tylko jednego policzka, rozumiesz? Tylko jednego profilu.
Czyli zatrzymam, czyli za to, że nie pokazujemy tego zranienia i tej tęsknoty za brakiem. Czyli jeśli na przykład jest sytuacja, w której świat był nieprzewidywalny i ja bardzo chcę przewidywalności i dla kogoś drobnej rzeczy, w której on był nieprzewidywalny, ja reaguję i słyszę nie przesadzaj albo bez przesady, to jest ten kawałek, w którym ktoś mnie nie chce. Właśnie w
Tak.
tym, no bo ja w jego świecie reaguję przesadą, ale ja w moim świecie reaguję tym, że znowu ktoś nie daje mi przewidywalności.
Tak. I teraz, wiesz, jeżeli my to o sobie wiemy, albo chociaż przeczuwamy, że są pewne części, że my nie jesteśmy w środku tak jednolici
Tak.
i że jedna część jest bardziej poprawna politycznie, a druga z jakichś powodów budzi kontrowersję, albo ona jest niechciana, no to możemy też, no, po pierwsze to uznać. Myślę, że uznanie jest królową większości procesów takiej autoterapii czy terapii, że tak
Czyli
jest, że
uznać,
mamy
że
ten,
tak mam, że to jest mój czuły punkt.
że to jest czuły, znaczy, to jest w ogóle ciekawe, bo to, że ja tak mam, że jest pewna część naddojrzała i ta taka, która nie mogła dojrzeć w swoim tempie, tam również są zasoby.
Tak.
Jest ta część, która ogarnia, która intelektualizuje. Ja na przykład, jak zorientowałam się, że mam taką nadspokojną część, na którą ludzie bardzo reagują, to pamiętam, że na początku chciałam ją w ogóle wyrzucić i teraz ja będę taka naprawdę, taka w emocjach, mimo że nie ma naprawdę, bo ja jestem i naprawdę w tej jednej, i w tej drugiej. Ale pamiętam, że taka, wiesz, moja bardzo mądra terapeutka, ja mam taką bardzo starą terapeutkę, taką już, wiesz, no już po prostu mnóstwo energii, czasu, uwagi poświęciła na to, żeby, no wiesz, to naprawdę być dobra w swoim fachu. I ona tak, wiesz, tak patrzy na mnie i mówi, ale dlaczego pani chce się tego pozbawiać?
Zwłaszcza, że w swojej książce piszesz takie piękne zdanie. Terapia jest zawsze wprowadzeniem w nasze życie powolności i łagodności, a nie pośpiechu i impulsywności. Uczenie się nowych reakcji na poziomie emocjonalnym i somatycznym zachodzi powoli. Ja chcę to podkreślić, bo wiesz, mam taką złość na to, że się mówi, że my, jako psychoterapeuci, prowadząc terapię 3, 4, 5 i 6 lat, wyciągamy kasę z ludzi, a my tak naprawdę pomagamy im być w tej łagodności i w tej, no właśnie w tym, nie tym dziecku, które teraz zareaguje znowu z tego lęku, niepokoju, wstydu i się odpali z relacji, no bo przecież to o to chodzi, że jak ja będę nadmiarowa w relacji, to ja powiem, ty też jesteś nieprzewidywalny, to my już nie możemy razem, bo ja potrzebuję się chronić, to też przepięknie piszesz, właściwie trzeba by przeczytać twoją książkę. Układ nerwowy zrobi wszystko, by chronić nas za wszelką cenę, nawet jeśli dramatyczne przeszacowanie bezpieczeństwa nie jest dla niego w tym momencie dobre. I to jest kluczowe, nie? Że my czasami podejmujemy pochopne decyzje, dlatego że nie wprowadziliśmy tego elementu łagodności i tego, ej, zatrzymaj się, i zobacz, co tu się wydarza.
Tak. I ja myślę, że to właśnie, wiesz, zrobiła też ta moja terapeutka, że mówi, no ale poczekajmy, nie wyrzucajmy
Tak.
dziecka z kąpielą. Ma pani dwie części. Jedna dostała, no, dostała bardzo dużo wzmocnień, bardzo się podobała światu. Dzięki temu pani była taką uczennicą, takim nam psychologiem. Poczekajmy, niech się te dwie części bardziej spotykają, niż że teraz ma pani faworyzować jedną lub drugą. To było dla mnie przełomowe, bo to właśnie mi pokazało, wiesz, ile we mnie jest takiej impulsywności. I wracając do twojego pytania, myślę, że integracja
O, to ważne.
tych dwóch części, lub tak jak mówię, ich może być więcej, ale wiesz, dla potrzeby przejrzystości tej naszej rozmowy, niech będą dwie. Ona po pierwsze zachodzi w czasie, i to już też właśnie wyjęłaś ten cytat o tym, że to się dzieje powoli, ale też ona czasami się dzieje nieładnie. Znaczy, wiesz, w takim sensie, że to nie jest zawsze taki estetyczny proces, odkrywanie, że my mamy te zranienia, że one mają swoją pamięć, że one mają swoje lęki, że one mają swoje zawstydzenia. I ja to, co często ja mówię w terapii moim klientom, to żeby pozwolili sobie na taki moment, w którym nie będzie tak jakby, tak jak mówią podręczniki, tak jak oni sobie wyobrażają, że postęp terapeutyczny będzie wyglądał, tylko niech oni pozwolą, żeby te rzeczy zostały jakoś, żeby one zaczęły zdrowieć trochę w takim swoim rytmie i swoim tempie, i to rzadko jest tempo głowy. To jest rzadko
Tak.
tempo, które można sobie jakoś narzucić taką, wiesz, swoją kontrolą poznawczą. I wiesz, i ludzie mi na przykład opowiadają, ja też miałam taki moment, że ja się strasznie kłóciłam. I to nie było fajne.
A, okej.
Albo byłam bardzo taka, wiesz, gwałtowna w reakcjach. Pozwoliłam sobie na to, oczywiście bez, wiesz, ranienia ludzi wokół. I był taki moment, że to zaczęło samo jakoś się wysycać, właśnie
Regulować.
łagodnieć, spokojnieć. Więc jak odkrywamy, że niesiemy w sobie historię bardzo długich zranień, które wpłynęły na nasze poczucie tożsamości, na nasze kontakty ze światem, jedna nasza część może być bardzo zmęczona. Ja byłam bardzo zmęczona tym moim ciągłym, wiesz, spokojem i tym takim byciem w cudzysłowie nadmądrą. Nawet nie chodzi, że mądralińską,
Tak,
tylko,
tak, tak.
wiesz, środowisko ode mnie oczekiwało od zawsze takiego. Jednak wiesz, że będę tam o trzy klasy wyżej niż kole, niż byłam. To wiesz, jakby zauważenie tego, że jest ta część, ale jest też taka część, która się tak boi i tak wstydzi. Każdego błędu, wiesz, każdego przyznania, że ma potrzeby. Że, wiesz, ja z tego spotkania tych dwóch części, ja naprawdę zaczęłam doświadczać sporego bałaganu emocjonalnego, ale wiedziałam, że to jest tylko etap, że my, że ja muszę teraz coś wypłakać, może muszę komuś powiedzieć trzy słowa więcej niż do tej pory. Może muszę zasadzić roślinki w moim ogrodzie, życiu gdzie indziej niż do tej pory sadziłam, i że to nie będzie tylko estetyczne, to nie będzie tylko taki wspaniały, gładki, linearny proces. I nie, ja w ogóle myślę, że człowiek nie jest w stanie pełnej integralności i takiej, wiesz, spójności osiągnąć za swojego życia,
To
ale
prawda.
ale wiesz, w pewnym momencie to zaczęło jakoś klikać.
Czyli mogłybyśmy powiedzieć, że pierwszym takim elementem leczenia traumy relacyjnej jest taka czułość dla siebie. Ty też powołujesz się na Murdocha, którego bardzo lubię, który nazywa proces zdrowienia cichą wewnętrzną wyprawą. Małe zmiany, które początkowo mogą się wydawać zupełnie nieistotne, stopniowo budują fundamenty wielkich, czasem bardzo niespodziewanych zmian. Czasami ludzie w terapii mówią: przychodzę tu rok i nie widzę żadnych zmian, a co gorsza, moje otoczenie nie widzi żadnych zmian. I że ta pokora wobec procesu i wobec tego, że no właśnie, że to musi być, przychodzi mi do głowy z naszej poprzedniej rozmowy nitka światła, że ona jest bardzo delikatna i Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętacie, ale no ja na ZPT uczyłam się cerować. I zaceruj coś taką cieniutką nitką, nie? Że trzeba tę nitkę igłą przełożyć przez każdy, nie? Ten element nitki. To jest jakoś bardzo ważne. Natomiast czy drugim krokiem jest mówienie o swoich tych miejscach osobom, z którymi chcemy być w relacji, czy to nie jest dobry pomysł?
Już przechodzę do tego mówienia, ale wiesz, jeszcze mam jedną metaforę na to, na ten proces integracji, którą mam też z jakiegoś warsztatu o terapii opartej, skoncentrowanej na współczuciu, gdzie nauczyciel tej terapii powiedział: nie da się wybudować drzewa.
O, ono musi urosnąć.
Ono musi urosnąć. I
Ładne.
wiesz, terapia jest trochę o takim rośnięciu. A szczególnie jeżeli u podstaw gdzieś, wiesz, coś tam się delikatnie osłabiło albo mocno osłabiło na początku, to rośnięcie będzie trwało. I ja czasami to też mówię w gabinecie, że no nie da się wybudować tego drzewa. Jestem tutaj, nie daję sobie żadnej taryfy ulgowej jako terapeuta, że teraz się rozsiadam i czekam, tylko jestem jako aktywny stymulator tego wzrostu, ale jeśli będę za bardzo naciskać na to, żeby się ta zmiana pojawiła tu i teraz, natychmiast, to będę odtwarzać zawstydzenie, które osoby z traumą
Właśnie.
relacyjną i tak już mają w nadmiarze
Czyli,
tego
że nie robię
zawstydzenia.
tego wystarczająco szybko, nie jestem zbyt
Tak.
bystra, inni sobie radzą lepiej. O, to bardzo ważne, co mówisz.
I teraz wiesz, zapytać o to mówienie. Wiesz co, ja myślę sobie, że jakby to jest piękne w dorosłym życiu, że wszystko można, nie? W sensie można mówić, można nie mówić, można mówić swojemu pamiętnikowi, można, wiesz, informować ludzi o tym, co doświadczyliśmy. Ważne jest pytanie o motyw. Ludzie są istotami intencjonalnymi i każde nasze działanie ma jakąś intencję. I jak wiesz, zadałaś to pytanie, to od razu mi przyszły wspomnienia dwóch różnych sytuacji, dwóch różnych osób, gdzie u jednej mówienie o przeszłości, o tym, to mi się przydarzyło, tego nie lubię, było aktem miłości, budowania bliskości, włączeniem drugiego człowieka do tego, żeby mógł ze mną coś współtworzyć, żeby ta nasza historia była pełniejsza. I przypomina mi się druga historia drugiej osoby, która opowiadała po to, żeby ściągnąć z siebie odpowiedzialność za różne rzeczy, które nie były okej i które się pojawiały w jej zachowaniu. I myślę sobie, że te dwie osoby są też oczywiście pewnymi figurami, bo
Tak.
każdym z nas jest trochę pewnie i takiego motywu, i takiego, ale ja myślę sobie, że to jest bardzo ważne mieć świadomość, po co miałabym to mówić, jaka dobra intencja za tym stoi, czy to będzie budowało bliskość, intymność, bo może być i tak, nie?
I nawiązując do tego, co piszesz. W neuronauce kojący wpływ obecno, w neuronauce wiemy, że kojący wpływ ma obecność drugiego człowieka, nazywany koregulacją. I jest taki fragment z książki Nie mówię żegnaj. Czułam czasami, że wystarczy z nią porozmawiać, a zmniejszy się sfera chaosu, tego co niewyraźne i niejednoznaczne. I ja bym chciała nas bardzo na tym zatrzymać, bo zaciekawia mnie takie hasło, no ale przychodzę tylko do tej psychoterapeutki i tylko do niej mówię i jeszcze płacę za to pieniądze. To po co to robić? Że ten czynnik jestem i słucham, czyli jestem przy tobie, no jest niezwykle leczącym czynnikiem, a jak bardzo my z niego rezygnujemy wtedy, kiedy jest nam trudno. Ja mam dziesiątki takich obserwacji, że kiedy komuś jest trudno, to mówi, chcę zostać z tym sam. Ale to nie jest chcę, bo mi będzie łatwiej, tylko chcę, bo wchodzi to zawstydzenie i zakłopotanie I tam jest nie chcę robić kłopotu, albo nie wierzę, że wy to wytrzymacie.
No tak, no bo wiesz, dorosłość, jak myślę sobie o wyzwaniu z dorosłością, takim relacyjnym, to jest bardzo takie znalezienie swojego miejsca między zdrową autonomią a zdrową zależnością, a może nawet przynależnością. Nie? I każdy z nas jest gdzieś na tym wymiarze, w takim miejscu, w jakim w danym momencie może być, chociaż nie zawsze nam to miejsce będzie najlepiej służyło. I równocześnie rzeczywiście jako gatunek ludzki, my zdrowiejemy w relacjach, my rozwijamy się w relacjach, my w ogóle, ja to jakby wrócę do tego, my istniejemy w relacjach. My mamy możliwość doświadczenia swojej odrębności i swojej tożsamości tylko dzięki temu, że na jakimś etapie tworzyliśmy bliskie relacje z innymi ludźmi.
Tak.
Więc jedno to jest, wiesz, chciałam przez ten wymiar autonomii i przynależności dać znać, że każdy ma prawo zadecydować, nawet jeżeli wynika to z pobudek unikowych, czy wiesz, zranień, że mamy prawo jako ludzie umieścić się na tym wymiarze tam, gdzie w danym momencie jesteśmy w stanie być i równocześnie bardzo mocno potrzebujemy czyjegoś spojrzenia. Czyjegoś tonu głosu, który będzie nam komunikował, jesteś tu bezpieczny, przynależysz tutaj, wiesz, po raz kolejny to słowo, ale myślę, że ono jest magiczne, nie? To słowo
No bo to
przynależność.
jest przynależysz, czyli jestem przy tobie i należysz do tego, co nasze, bo to jest bardzo ważne, nie? Ta magia tego słowa.
Jeśli ta relacja umożliwia też dotyk i ten dotyk jest dla mnie bezpieczny, bo też znowu nie dla
Tak, może
wszystkich
być
może
różnie.
być i to też jest zupełnie zrozumiałe na takim poziomie psychologicznym, relacyjnym, ale jeśli ten dotyk jest możliwy, to człowiek, który może mnie zobaczyć, który daje mi dotyk poprzez spojrzenie, bo to jak na siebie patrzymy i gdy patrzymy na siebie z czułością, to często powoduje, że się budzi w nas taka cała kawalkada hormonów, które są związane z przytuleniem, więc czasami to może być tylko
Widzę
spojrzenie.
cię.
Widzę cię, co jest też przerażające dla wielu osób, ale to jest ten, gdzieś się za tym tęskni. Wielu z nas tęskni za tym spojrzeniem. Ten sposób mówienia, ale też dotyk. Nawet wystarczy po prostu, nie wiem, gdzieś z tyłu na plecach, czy mogę cię dotknąć, mogę być przy tobie. To są warunki, w których naturalnie nasze ciała, nasza psyche, nasza dusza wręcz zdrowieją.
Tak, i ja jakoś chcę tu zaznaczyć, bo ty powiedziałaś, że każdy ma prawo ustawić się na tym kontinuum zależność, autonomia. Natomiast chciałabym zatrzymać to, że bycie jest leczące. Więc, bo to są częste pytania zarówno pacjentów, jak i rodzin pacjentów, to co ja mam wtedy zrobić? Bo to jest taki delikatny niuans, nie? Czyli ktoś ci mówi, chce zostać z tym sam, a jednocześnie wiesz, że to sam nie będzie mu służyło, bo to jest, no właśnie, ucieczkowe, unikowe i tak dalej. To ja zachęcam do tego, żeby powiedzieć, to ja tylko z tobą pobędę. Co ty na to, że pobędziemy? To jest bardzo młodzieży to pomaga. Powiśmy na telefonie, nie musisz nic mówić, ja tylko po prostu będę. Żebyś wiedziała, że jestem po drugiej stronie. I naprawdę często to nie za, nawet oni nawet nie wchodzą w rozmowę, ale to też się dzieje z dorosłymi. Chętnie posiedzę z twoim smutkiem, że, bo to jest ten, no można by było powiedzieć, ostatni element bardzo ważny w leczeniu traumy, że ja daję sobie nowe doświadczenia, że jeżeli moje doświadczenia dotychczasowe są takie, że ja zawsze uciekam, i zawsze zostaję z tym sama, i ja sama nie poproszę o obecność, bo nawet nie mam tego doświadczenia, że ktoś jest, to nagle ktoś siada i ja mówię: nie, to było dobre. Albo fajne było to, że do mnie zadzwoniłeś i nie gadałeś ze mną o tym, że jest mi smutno, tylko po prostu byłeś. Mi na przykład bardzo to pomaga, kiedy ja mam trudno i ktoś z moich przyjaciół wie, że jest trudno, ale w ogóle o tym nie gadamy. Jest po prostu normalnie w relacji, nie? jest w kontakcie i że to jest coś takiego wyciągającego i też dającego mi i mojemu ciału informację, że można być blisko, nawet jak jest trudno. Czy że z tym nie
Bez
trzeba być
mówienia.
samemu. Bez
Nawet bez
mówienia
mówienia.
właśnie. Tak, że to mówić może być za trudne, że mnie to zabiera tam, nie? To wiesz, bo jakoś chcę zatrzymać ten element. Trauma relacyjna, trauma opuszczenia, jak bardzo my na nowo potrzebujemy doświadczyć czyjegoś jestem przy tobie, bo przynależysz do mnie, choć wcześniej nie przynależałeś do kogoś, albo ktoś cię permanentnie opuszczał i zostawiał, no z różnych powodów, nie?
Ale zobacz, to jest znowu ta rozmowa z tymi częściami, że będzie część, która będzie się chroniła najpewniej przed bliskością, zaufaniem, i będzie część, która będzie
Tęskniła.
tak tęskniła, że to będzie aż po prostu w ciele odczuwane, a równocześnie będzie przerażona. I
Tak.
ja mam tak, wiesz, w terapii, ale chyba też tak mam wobec siebie w życiu, że z obiema tymi częściami chcę zostać w kontakcie i uznać, że każda ma swoje racje, i że czasami ta część taka nadmiernie chroniąca się, ta, która powie: nie powiem ci, właśnie chcę zostawić to dla siebie, nie przyznam się, co mi się wydarzyło, że czasami ona musi się paradoksalnie jeszcze troszeczkę wzmocnić, żeby mogła puścić. To znaczy, że czasami, wiesz, jak jest w tych treningu tam Jacobsona progresywnym, że najpierw napinasz mięśnie po to, żeby poczuć odpuszczenie. To jest
Tak.
dosyć stara technika relaksacji. Już pewnie tam przebadane są inne, lepsze, ale ta cały czas działa. Jak spotykam ludzi, to mówią: a, używam tego, co myślisz o tym. I tam jest właśnie to: najpierw napinasz mięsień, potem, żeby go puścić. I czasami możemy puścić, kiedy naprawdę poczujemy się bezpiecznie, i czasami to bezpiecznie jest z tego słowa: nie, nie powiem ci, nie będę mówić, nie będę się odsłaniać. Więc jest to jest trauma relacyjna nas eksponuje na taki kosmos różnych reakcji ludzi i naszych też, że ja mam tak po prostu: okej, dobra, teraz jest tak, zaciekawmy się tym.
Posiedźmy.
Posiedźmy, dokładnie. Z tą, która nie chce mówić, posiedźmy. Z tą, która się boi, posiedźmy. Wiesz, żeby zobaczyć ten ludzki dylemat, który się rodzi, jeżeli wydarza się jakieś zranienie, jakaś przemoc, jakieś zaniedbanie, że zazwyczaj możemy to przetrwać dzięki temu, że no, nauczyliśmy się jakoś zagospodarowywać rzeczy, których nam nie dano, nie dostaliśmy. I czasami to jest właśnie dylemat. Zawsze się odsłaniać, zawsze się chować. Albo mogę być kochana tylko jeśli będę doskonała. Nie będę się pokazywać niedoskonała. I wiesz, że żebyśmy sobie jak najbardziej uświadamiali, co my mamy w tym takim rdzennym dylemacie, i nie popychać się na siłę, żeby, że tak powiem, któraś z opcji wygrała w danym momencie, bo to może nam odtwarzać zawstydzenie. Tylko żeby sobie z tym posiedzieć, powiedzieć: okej. Okay, teraz mam tak, że jak, nie wiem, jestem nieumalowana, nie wychodzę z domu.
Wrócę do
Tak się
książki.
nauczyłam.
Wrócę do książki. Nie wiem, czy ty tak masz, ale ja lubię, jak ktoś mi czyta moją książkę i sam się
Jezu, kocham, ja tu
fajne
wiesz.
rzeczy napisałam, więc mam nadzieję, że ja też wybieram takie smaczki, które ci pomagają sobie myśleć, dobrze to napisałam, bo to, co teraz mówisz, jest w kolejnym cytacie. Z czasem zdałam sobie sprawę, że moje ciało potrzebuje innego rodzaju kontaktu i relacji z samą sobą. I że to jest bardzo ważne, ale żeby sobie zdać z tego sprawę, ja muszę tego doświadczyć. I jakoś wrócę do tego, co powiedziałaś, bo jakoś to jest dla mnie odkrywcze dzisiaj. Zabieram to, że spojrzenie też jest dotykiem. I że ja mogę sobie zdać sprawę z tego, że ja w ogóle potrzebuję świadka. No bo widzę cię, to jestem świadkiem tego, co przeżywasz. A ja do tej pory zawsze byłam sama w swoim przeżywaniu. I jakoś tak mi wybrzmiewa ten temat instrukcji obsługi, że czasami warto powiedzieć, wiesz, ja tak mam, że wydaje mi się, że wolę zostać z tym sama, ale chcę spróbować, jakby to było, jakby był ktoś, albo co mi pomaga, bo jest kolejny cytat. Czas spędzony na przywróceniu uczucia spokoju jest czasem dobrze spędzonym. Bardzo, to jest mój ulubiony cytat z tej książki, tak jakbym miała powiedzieć to. No bo to jest, wiesz, bo my jesteśmy w takim biegu i w takiej gonitwie, że ciągle chcemy więcej i bardziej. I kiedy ktoś mówi, no piąty rok chodzę na terapię, a pomaga ci, no pomaga, Aga, ale piąty rok? Czy ja sobie w ogóle mogę na to pozwolić, nie? No właśnie, no ale no na co ja sobie pozwalam tak naprawdę? Na dobry kontakt ze sobą i przywracanie spokoju w sobie i wokół siebie.
Tak, ale wiesz, ja myślę sobie, że różnie chodzimy też na te terapie. I ja zawsze, wiesz, słyszę takie zdania, że na przykład tam, bo wiesz, będą terapie, które będą trwały 3 miesiące, będą takie, które będą trwały 3 lata, a miewam superwizorów, którzy mówili, że mają też pacjentów, klientów, którzy przychodzą niemal całe życie w bardzo specyficznych okolicznościach.
Tak.
Bardziej to już było wsparciowe niż terapeutyczne, ale obie strony wiedziały, o co tak jest.
O
I to
co?
było absolutnie, wiesz, nawet nie, że za zgodą, tylko z intencji tej osoby, która przychodziła. Więc wiesz, terapia trwa tyle, ile ma trwać, ale wiesz, jak ja słyszę takie, no, tam chodzę któryś rok i tam nie wiem w ogóle, czy to coś zmienia. Zawsze mam takie pytanie, czy rozmawiasz o tym z terapeutą?
A właśnie, dokładnie, tak.
Czy to jestem ja, z którą o tym rozmawiasz? Co sprawia, że tam cały czas jesteś? No bo
Czyli nowe doświadczenie. Pogadaj o swoich wątpliwościach, tak?
dokładnie,
Powiedz
takie
o
też
tym, co
właśnie.
ci nie pomaga.
No dokładnie, to jest to korektywne doświadczenie, pokazać też tą taką delikatną część moją, albo taką, która się boi krytyki, ataku. Albo jakieś takie niezadowolenia tego terapeuty. Rozwiąż ten, spróbuj, chociaż nie wiem, czy chociaż raz, ale ten raz, ten swój dylemat rdzenny, schować się czy nie schować, rozwiązać inaczej. Więc
Tak.
ja myślę sobie, że można chodzić też na terapię, która nie jest gęsta, bo ja myślę sobie, że dobra terapia jest gęsta. Ma naprawdę wszystkie warstwy są zagospodarowane, jest trochę w niej bałaganu.
Lubię to twoje słowo gęste.
Wiesz, nie jest zawsze linearnie, nie zawsze jest tylko do przodu, ale obie strony, no a szczególnie osoba, która dedykuje swoją energię, czasami pieniądze, jeżeli to jest, wiesz, setting taki prywatny, chodzi do prywatnego gabinetu, dedykuje wiele swoich zasobów na to. I teraz, jak my spożytkowujemy ten czas i czy to jest dla ciebie dobre? Bo no, zdarzyło mi się pracować tak, to jest wzruszające do dziś, że ktoś przyszedł i po jednej sesji powiedział: Hi, wszystko mam. Nic nie potrzebuję więcej. I oczywiście, może to nie była terapia, może to było takie krótkie poradnictwo, ale
Interwencja.
było to wspaniałe. I pamiętam, że tacy wyszliśmy. Wow, to już, to niesamowite. A zdarza mi się pracować dłużej, ale jak to, co ja robię jako terapeuta, to ja biorę odpowiedzialność za tą gęstość. Idę na superwizję, idę na swoją autosuperwizję. Myślę i mam takie, co sprawiło, że jest takie rozrzedzone powietrze na tej terapii? Co sprawia, że to nie jest doświadczenie zmieniające życie?
To jest trochę o niczym.
Że to jest takie w sumie powtarzanie, ale ja mam 50% tej odpowiedzialności, sprawczości, bo jakbym miała więcej, to bym mojego klienta, pacjenta raczej wtrącała w taką rolę takiej bardzo zależną ode mnie. Jest to drugie 50% i ja myślę sobie, że to jest taki rodzaj relacji, której obie strony powinny się nad tą gęstością zastanawiać, reflektować. I jeżeli ona się robi taka, no jak taki serial, co tam się oglądało już setny raz, nic nas nie zaskakuje, się raz na jakiś czas zaśmiejemy lub nie, ale żeby obie strony uczciwie to sprawdzały, co my tu
Fajne.
robimy.
Więc to, co jest ważne, gdybyśmy miały kończyć, to jest ten temat, jak wychodzić z traumy relacyjnej, jak leczyć, jak robić sobie nowe. No to jest też o tym, o tych nowych doświadczeniach, czyli że ja spróbuję inaczej niż to, co do tej pory, ale też myślę sobie, że to jest o inspirowaniu się, bo ty w naszej poprzedniej rozmowie powiedziałaś takie ważne zdanie. Ale też dzisiaj to powiedziałaś, że jak mi się wydaje, że tak zawsze jest i że to jest u wszystkich, to ja nawet nie wiem, że można inaczej, że można
Tak.
się inspirować, jak to robią inni ludzie. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację. Pracowałam w biznesie, z moim teraz serdecznym przyjacielem. Mieliśmy spotkanie, na którym było jego dwóch dyrektorów. On był prezesem wtedy. I my weszliśmy w bardzo duże starcie na temat tego, że widzimy sprawę inaczej. Kompletnie inaczej. I ja na koniec mówię: a w końcu ty tu jesteś prezesem, to zrobimy tak, jak sobie życzysz. I on mówi: no, nareszcie sobie ustaliliśmy, kto tu jakby rządzi i podejmuje decyzje. Myśmy skończyli to spotkanie i poszliśmy na kawę. I oni tak siedzą i mówią: ale tak po prostu? Ja mówię: no, tak po prostu, no bo myśmy się tu ścieli merytorycznie, a nie relacyjnie w ogóle. Natomiast oni powiedzieli, że oni nie mogli wytrzymać tej rozmowy, bo oni byli przekonani, że właśnie się kończy relacja. I dziewczyna potem powiedziała: pierwszy raz widzę, i to było właśnie, to jest ten wzorzec, że można się ściąć kompletnie na dany temat, a nic to nie robi w relacji. Myśmy po prostu poszli na nowo. Ostatecznie on był prezesem i on podejmuje decyzję. Ja mogę być niezadowolona, ale nic się nie dzieje relacyjnie. Czyli albo daję sobie doświadczenie, albo zobaczę, jak to robią inni ludzie i że to nie zabija.
I to też z poprzedniej rozmowy myślę o takim słowie jak uruchomienie, wyjście z bezruchu, że trauma relacyjna uczy nas, że świat jest niebezpieczny
O, ważne
i
to
że
jest.
są pewne określone sposoby mojego funkcjonowania w świecie, w których mogę w ogóle się poruszać, a poza granicami już jest tam naprawdę nieprzyjemnie. To powoduje bezruch, w którym może być bardzo wiele ruchu. Mogę się zapracowywać na śmierć, mogę być asertywna w taki przesadny sposób, mogę chodzić na terapię. Czasami ludzie chodzą na dwie równolegle. Znam takie historie, albo chodzą, wiesz, do wszystkich lekarzy świata. W tym bezruchu mogę mieć bardzo dużo takiej energii nakierowanej na utrzymanie status quo, a nie na zmianę.
O, fajne.
I integracja potrzebuje jakiegoś rodzaju uruchomienia. To znaczy, ona potrzebuje tego, co powiedziałaś, ona potrzebuje empatycznego świadka na zewnątrz, to jest to spojrzenie, albo świadka z wewnątrz, albo czegokolwiek, co będzie przywracało mi poczucie spójności, ale też potrzebuje nowych doświadczeń, czyli potrzebuje ruchu, potrzebuje przeczytać inną książkę, może z innego nurtu terapii niż czyta. Może potrzebuje iść na inny film, może potrzebuje innego słowa użyć wobec mojego partnera, wobec którego jestem niezadowolona, ale ruch jest wpisany w zmianę, w transformację i w integrację, a trauma relacyjna, trauma rozwojowa, trauma wczesnodziecięca, trauma złożona, one będą tak podprogowo, tak na takim poziomie podświadomym, one będą udawały to, jak działa świat.
O, to właśnie, to jest ładne. To ja bym powiedziała, że skoro potrzebujemy świadków, a wracając do naszej poprzedniej rozmowy, którą podlinkujemy, ja podlinkuję świadków nadziei, to warto dać sobie doświadczenie nowego, żeby mieć świadectwo, że może być inaczej. To tak jakbyśmy trochę sobie sami podpisywali certyfikat, że może być inaczej, bo to, co powiedziałaś, nie, że trauma udaje świat, czyli my chcemy podświadomie to powtarzać, i tylko zrobienie innego ruchu pozwoli to zrobić inaczej. Ja wczoraj miałam warsztaty i to było bardzo poruszające, kiedy dziewczyna mówi: normalnie bym tego nie powiedziała, ale chcę powiedzieć, że strasznie się boję, że wypadłam gorzej i chciałabym o tym powiedzieć i zapytać, czy tak jest. I to było
Oh.
niezwykłe, bo ludzie jej powiedzieli: nie, no co ty w ogóle, i tak dalej. Ona mówi: a ja bym z tym została. Nie zapytawszy, to ja bym z tym została. Więc wychodzenie do życia, drodzy Państwo. W związku z tym mam prośbę, ponieważ jest to dla mnie niezwykle ważna rozmowa, a jak Państwo dobrze wiecie, niezwykle ważne rozmowy dostają dużo jakby wsparcia w internecie, kiedy pojawiają się komentarze. Komentarze pomagają algorytmom rozumieć, że ta rozmowa jest ważna. Więc mam dwie prośby. Pierwsza: Poproszę Was o komentarz, co było dla Was ważne i poruszające w naszej rozmowie, żeby dotrzeć jak najdalej i najszerzej. Ale druga, czy jest jakieś pytanie, które jest dla Was szczególnie ważne, jeśli chodzi o traumy? Ja wybrałam dwie rzeczy, do których chciałam zaprosić Sabinę, bo one dla mnie były szczególnie ważne, czyli duchowość, a leczenie traumy w poprzedniej rozmowie i teraz trauma relacyjna, jak ją komunikować i jak ją obsługiwać, ale myślę, że chętnie odpowiemy na to, co jest ważne, ale najpierw, zanim zadacie też pytanie, to zapraszam Was na kanał do Sabiny, bo nikt tak nie mówi ładnie o traumie jak Sabina. I na Spotify jest właśnie kanał, który się nazywa Ładnie o Traumie. I tam być może już wiele odpowiedzi na Wasze pytania się znajduje. Jest bardzo, bardzo, bardzo poruszające.
Dziękuję.
Dziękuję Ci bardzo. Książka Powrót do ciała: Jak odzyskać siebie po doświadczeniu traumy, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam, też będzie podlinkowane pod filmem, żeby było Wam łatwiej kliknąć, wziąć i poczytać. Do zobaczenia.